audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy środę, godziny 19. Ja siedzę sobie w studio Radia Ain Karim 104,4 FM i zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Jak zapowiadałam na Facebooku, dzisiaj będziemy mówić o kleszczach. Może trochę wcześniej niż zwykle, bo taka audycja tradycyjnie, odkąd się spotykamy w tym studio, pokazuje się raz w roku, no ale niezaprzeczalnie jest to bardzo ciepła zima i wszyscy, którzy mają zwierzaki, szczególnie psy, z którymi chodzą na spacer, wiedzą, że już te kleszcze niestety się pojawiły i są aktywne. Ale na początek jeszcze kilka takich szybkich ogłoszeń. Przypominam, że do 29 marca filia naszej przychodni w Skomielnej Czarnej jest zamknięta. Zatem we wszystkich sprawach zapraszamy do Krzczonowa od 8 do 18 i telefon 12 373 22 26 do tego czasu jest nieaktywny. Możecie dzwonić na telefony, które są podane na stronie internetowej przychodni, a także na stronie facebookowej. Zachęcamy do wypisywania zapotrzebowania na leki drogą mailową, ale także przy pomocy SMS-a. I bardzo ważne jest, aby w takim zapotrzebowaniu zawsze znalazło się imię i nazwisko, ewentualnie numer domu albo też początek numeru PESEL, o numeru PESEL pacjenta czy osoby, dla której mają być wypisane leki. Starostwo powiatowe w Myślenicach wczoraj opublikowało informację, że rozpoczyna się bezpłatny program zapobiegania próchnicy w ramach programu Zdrowa Rodzina, lakowanie zębów stałych dla dzieci i młodzieży i rejestracja przez stronę starostwa. Tam wchodzicie na link Zdrowa Rodzina i wypełniacie ewentualnie, i szukacie przychodni i wypełniacie ankietę kwalifikacyjną do tego programu. Przypominam także, zmienił się trochę system wypisywania leków całorocznych. Wszystkie informacje są dostępne na stronie IKP. I nadal zachęcamy bardzo serdecznie do zakładania internetowego konta pacjenta. Logujemy się na to konto przez profil zaufany. Profil zaufany to jest podpis elektroniczny, którym posługujecie się w załatwianiu różnych spraw w internecie. Między innymi możecie przy pomocy profilu zaufanego otrzymać dostęp do swoich danych związanych z opieką medyczną świadczoną w ramach NFZ-u. Czyli te krótkie ogłoszenia już za nami. No to przejdźmy sobie do zasadniczego tematu naszej audycji. Wczesna wiosna, może późna zima, w tym roku jest ciepła i tak jak już pewnie zauważyliście i też powiedziałam, rzeczywiście te kleszcze już się gdzieś tam u nas pojawiają. Nie mieliśmy jeszcze w przychodni w sumie pacjenta do usuwania kleszcza. Być może nasze zachęty do tego, że kleszcza należy usunąć jak najszybciej i nie czekać na wizytę u lekarza, czy też w innym, czy pielęgniarki, czy też innej pomocy medycznej w celu usunięcia kleszcza już przynoszą jakiś efekt. Jeśli nie, to przypomnimy sobie, co robić w takim przypadku. Światowa fauna kleszczy to jest prawie 900 gatunków różnego rodzaju tych stworzeń. 70 zaliczanych jest do fauny europejskiej, a 19 z kleszczy uważanych jest za stały element fauny polskiej. W ujęciu biologicznym kleszcze są to pajęczaki. Podobnie jak pająki, dorosły kleszcz zatem ma 8 odnóży. Należą do tej samej grupy, co roztocza. Jest to wysoko wyspecjalizowane stworzenie, posiadające ciało, dobrze adaptujące się do swojego otoczenia i dlatego też efekt cieplarniany mu kompletnie nie przeszkadza i kleszcz rozprzestrzenił się po całym świecie. Jest pasożytem. Zatem, aby przeżyć, musi mieć żywiciela, który posiada krew. W odróżnieniu od komarów, kleszcze potrzebują więcej krwi. W skrajnych przypadkach pozostają przytwierdzone do swojego żywiciela, na przykład człowieka bądź też zwierzęcia, nawet 15 dni żywiąc się ich krwią. Dlatego kleszcze szukają zwykle miękkiego i ciepłego miejsca w ciele swojej ofiary, takiego na przykład jak pachy czy okolice ludzkich genitaliów, żeby mocno się tam przyczepić. Gdy kleszcz już jest przytwierdzony, okazjonalne drapanie czy też pocieranie miejsca, w którym się znajduje, nie robi mu kompletnie żadnej krzywdy. Zatem jeśli bezwiednie gdzieś tam się podrapiemy, to kleszcza to w ogóle nie zaboli, nie odpadnie, zatem musimy przedsięwziąć bardziej drastyczne środki w celu usunięcia kleszcza z naszej skóry. Kleszcze posiadają bardzo dobrze rozwinięty aparat gębowy. Wcina się w skórę człowieka, zwierzęcia przy pomocy narządu gębowego, który przypomina nożyczki, a dzięki ryjkowi tworzy otwór w ukrwionej tkance. Następnie kleszcz zasysa wypływającą krew i przy pomocy tych takich nożyczek jakby przyczepia się do naszego ciała. Ryjek kleszcza posiada długi rząd takich kolców i te kolce powodują właśnie to silne przytwierdzenie do ciała żywiciela. Pewne gatunki kleszcza, które posiadają te takie krótsze kleszczyki, nożyczki powiedzmy, produkują też pewnego rodzaju kleje na przykład, które mogą powodować, że jeszcze lepiej przylegają do ciała żywiciela. Kleszcz z pewnością nie żądli. Nie posiada bowiem żądła. Natomiast jest to stawonóg, który wycina otwór w naskórku i przy pomocy tych takich wystających kolczyków, jakby kolców, przypina się do naszej skóry. W przeciwieństwie do innych pasożytów, na przykład w przeciwieństwie do samicy komara, które pożywiają się i krótko pożywiają się na naszej skórze, że i same jakby odlatują, kleszcz musi przyczepić się mocno, musi się porządnie zakotwiczyć i to porządne zakotwiczenie powoduje, że może się spokojnie pożywiać naszą krwią. Aby pokucie przez kleszcza było niewykrywalne, ślina kleszcza zawiera środek znieczulający i z tego powodu zauważcie, że tak naprawdę ukłucie kleszcza po prostu nie boli. Nie czujemy tego, często się orientujemy po jakimś dłuższym czasie. Kleszcze występują, jak już powiedziałam, na całym świecie. Świetnie się przystosowały do każdych warunków, nic im nie przeszkadza. Polska, Europa Środkowa, Niemcy, Skandynawia, Austria to są kraje endemiczne, gdzie występowanie tych kleszczy było tak naprawdę zawsze i od wielu lat powszechne. Najczęściej spotykanym gatunkiem kleszcza w Europie i w Polsce jest Ixodes ricinus. Ricinus to jest nazwa łacińska, która przypomina, że kleszcz jest podobny do nasiona rącznika pospolitego. Zatem kleszcz występuje wszędzie, czyli nigdzie się tak specjalnie nie możemy czuć pewni, niezależnie od tego, jaki kierunek na przykład naszej podróży czy wypoczynku byśmy wybrali. Oczywiście są kraje, gdzie to ryzyko jest zdecydowanie większe. Jako że kleszcze jednak głównie bytują na łąkach i w lesie, no to jeśli wybierzemy się na odpoczynek do miasta, które jest zabudowane w 100% przez jakieś betonowo szklane architektoniczne twory, no to tutaj oczywiście prawdopodobieństwo ukąszenia przez kleszcza jest niewielkie, chyba że położymy się na jakimś skrawku zielonej trawy. W Polsce kleszcz, jeśli chodzi o ludzi, przenosi głównie boreliozę, to jest bakteria, zaraz będziemy o niej mówić, oraz wirus kleszczowego zapalenia mózgu. I tutaj zarówno borelioza, jak i KZM może występować zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Nimfy, samce i samice są głównie aktywne od marca do października. Tak się mówi powszechnie i tak jest nadal uważane, ale już wiemy w tej chwili, że tak naprawdę ta aktywność może być już nawet od lutego czy też od ciepłego stycznia. Sezon zależy tutaj od temperatury, jaka panuje na zewnątrz. Dorosłe samice przed pobraniem pokarmu mierzą około 3 do 4 mm. Napite krwią, sami wiecie, mogą być nawet 1-centymetrowe do 1 cm. Natomiast dorosłe samce są mniejsze, około 3,5 mm. Natomiast nimfy, te kompletnie często niewidoczne postacie kleszcza, mogą mierzyć zaledwie 1,5 mm, a larwy to nawet jest 1 mm. W Polsce kleszcz pospolity najczęściej atakuje ludzi, psy i koty. Żywiciele inni poza człowiekiem to są też inne małe ssaki, ptaki także, jaszczurki, jeże, kozy, sarny, daniele, jelenie. No i też wszystkie, można powiedzieć, stworzenia, które występują w lesie i które rzeczywiście mogą być narażone na atak kleszczy. I tak jak powiedziałam, w tej chwili tak naprawdę nie ma okresu bezpiecznego. Uważamy, że kleszcze zagrażają nam przez cały rok. Zaczynają poszukiwać pożywienia, gdy ziemia nagrzewa się powyżej 5 stopni Celsjusza. Tak naprawdę w tym roku w Polsce pewnie ta temperatura cały czas tej ziemi oscylowała wokół tych 5 stopni, więc widzimy, że tak naprawdę kleszcze pewnie nie zapadły w żaden sen zimowy. Kiedy budzą się one z tego snu, teoretycznie zimowego, od tego uśpienia, są bardzo głodne. Zatem ich aktywność tutaj zaraz, teraz na początku będzie zdecydowanie większa i tu musimy rzeczywiście bardziej się obserwować i częściej sprawdzać tą skórę, zwłaszcza jeśli wracamy gdzieś z pobytu czy ze spaceru w lesie czy na łące. Nie dysponujemy metodami, które są w stanie zatrzymać inwazję kleszczy. To musimy sobie jasno powiedzieć. I naukowcy pracują nad bronią genetyczną, być może jakimiś opryskami. W tej chwili jesteśmy absolutnie w defensywie i przegrywamy z tym pajęczakiem. Jedynie co możemy zastosować, to tak naprawdę unikać kontaktu, stosować różne odstraszacze w postaci aerozolu. Oczywiście nie jest prawdą, że jasne kolory odstraszają kleszcze. Mogą one tak naprawdę tylko informować o tym, że jesteśmy nawet, jeśli chodzi o myśliwych na przykład, których spotkamy w lesie, będziemy widoczni. Będą widzieli, że tutaj, prawda, te strzały nie powinny się odbywać. Kleszcze są po prostu ślepe. Zatem kolor ich kompletnie nie obchodzi. Możemy mieć na sobie żółte, zielone, niebieskie, czarne. Nie ma to istotnego znaczenia. Natomiast owszem, na jasnym ubraniu łatwiej jest tego kleszcza wypatrzyć. Czyli jasne ubranie służyć może nam w kwestii już potem ochrony przed inwazją. Kleszcze atakują na podstawie zapachu potu. Skład potu informuje go, czy danie jest bardziej czy mniej atrakcyjne. Kleszcze rozpoznają około 50 zapachów, w tym amoniak, kwas masłowy, który występuje w pocie. Podobnie jak komary, te pajęczaki także rozpoznają dwutlenek węgla, który jest zawarty w powietrzu wydychanym przez kręgowce, czyli my jak idziemy sobie na spacer. Dlatego dość ta odległość, kiedy rozpoznają ofiarę, może być dość spora. Kleszcze są dość wymagające co do tych warunków żerowania. Nie wkuwają się zaraz po kontakcie z ciałem, jak powszechnie uważamy. Tak jak powiedziałam na początku, gdzieś tam szukają sobie dogodnego miejsca. Najchętniej jest to cienka skóra w okolicy pod kolanami, pod biustem, w okolicy zagięcia łokciowego, między pośladkami, za uchem, wzdłuż linii włosów, w pachwinie, tam gdzie jest zacisznie i ciepło, gdzie też mają łatwy dostęp do naczyń krwionośnych. Także ubranie, jakie zakładamy do lasu, w sensie ochrony przed kleszczem, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast ma znaczenie pot i dwutlenek węgla, bo kleszcze świetnie identyfikują ofiary na podstawie zapachu i węchu. Nie jest prawdą także, że jest to jakoby przyczajony tygrys. Mianowicie pajęczaki te nie spadają, nie skaczą na nas z drzew. Kleszcz jest wspinaczem. Potrafi wejść na pień do wysokości 150 cm, ale nie mieszka tam na stałe. Na pewno nie potrafi latać. Jedynym kleszczem, który możemy spotkać na większych wysokościach, jest obrzeżek gołębi, który z ptasiego gniazda wędruje czasem do mieszkań, ale je jedynie za sprawą swojego latającego żywiciela, czyli gołębia. Kleszcze natomiast lubią niskie zarośla, trawę, liście krzewów, z których łatwo mogą przenieść się na ofiary. Zatem przyjemne leżenie na łące może skończyć się zakleszczeniem. Preferują paprocie, czarny bez, leszczynę, unikają bezpośredniego słońca, choć lubią ciepło i wilgoć. Bardzo chętnie bytują na łąkach, na obrzeżach lasów, na polanach. Błotniste stawy, jeziorka bardzo ich interesują. Dostrzeżenie takiego kleszcza na trawie często jest wręcz niemożliwe, czyli raczej już go widzimy, jeśli znajduje się na naszej skórze.
Żyć obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam.
Przestań mi krzyczeć.
umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie.
No nie najlepiej chyba dobrałam tą piosenkę do dzisiejszej audycji, bo pewnie wszyscy chcielibyśmy jednak, żeby kleszcze zniknęły z naszego życia i krajobrazu zdrowotnego. I pewnie w pewnym sensie opieka zdrowotna także. Nie do końca jesteśmy przekonani co do choroby, szczególnie boreliozy. Mamy już coraz lepsze schematy leczenia, aczkolwiek nadal pewna część objawów jakby umyka nam tutaj z tego obrazu chorobowego i rzeczywiście ta diagnoza może być czasem trudna i późna. Zatem co robimy, jeśli już mamy kleszcza wbitego w skórę? Przede wszystkim nie wolno go usuwać palcami, ani przypalać, smarować masłem, czy jakimś tam tłuszczem innym. Przez ten zabieg cała zawartość jelit pajęczaka wnika do naszego krwiobiegu, wprowadzając te groźne drobnoustroje, które znajdują się w ślinie. Wtedy krętki, na przykład boreliozy, z pewnością, jeśli były w ślinie kleszcza, znajdą się w naszym organizmie. Najlepiej wyjąć go pęsetą, szczypczykami lub też specjalnym takim podnośniczkiem. My używamy zestawu zwykłego KIT. Najpierw mrozimy kleszcza i potem właśnie takimi szczypczykami podważamy. Oczywiście często też posługujemy się pęsetą i igłą, jeśli już zwłaszcza sami wykonywaliście wcześniej jakieś zabiegi eksterminacji kleszcza i się nie udało, to często przychodzicie z zostawioną nogą albo jakimś fragmentem kleszcza w skórze. Kleszcza chwytamy jak najbliżej skóry i wyciągamy pewnym obrotowym ruchem. Nie naciskamy go, bo tak jak mówię, może to spowodować, że ta zawartość śliny przedostanie się do krwiobiegu. Kleszcza usuwamy wyłącznie mechanicznie i bardzo ważne jest to uchwycenie jak najbliżej skóry. Aby to postępowanie było skuteczne, no to trzeba to wykonać w miarę pewnie i szybko. Oczywiście zawsze jest problematyczne u dziecka, które się rusza, często nie jest w stanie z nami współpracować, boi się. No ale staramy się, żeby także wy jako rodzice musicie się postarać, żeby to było tak naprawdę szybko zrobione, żeby ten kleszcz nie siedział długo w skórze. Miejsce po usunięciu kleszcza, jeśli uda nam się to zrobić skutecznie, odkażamy środkiem dezynfekującym. Ręce starannie po prostu myjemy. Podczas tego zabiegu raczej też staramy się nie wykonywać ruchów obrotowych. To po prostu się wyrywa tak do góry, prawda? Staramy się nie miażdżyć tego kleszcza, nie rozrywać go, dlatego dość ważne jest, żeby tą pęsetę przyłożyć tuż przy skórze. Oczywiście także podczas takiego poprawnie wykonanego zabiegu może się niestety zdarzyć, że część tego kleszcza, odwłoku, głowa pozostaje w skórze. No, te fragmenty my często usuwamy już jednorazową igłą i to są różne zabiegi, prawda, czasem nawet chirurgiczne usunięcie. Bywały też kleszcze, które znajdowały się w powiece, no to tutaj też, prawda, konieczna była jakaś pomoc okulistyczno-chirurgiczna. Zawsze miejsce należy odkazić. Nawet jeśli zrobicie zabieg nieskuteczny, czyli usuniecie kawałek tego kleszcza, część zostanie i decydujecie się, prawda, że trzeba iść do przychodni gdzieś, to po takim zabiegu, który wykonujecie w warunkach domowych, jeśli macie środek odkażający, to należy to odkażanie zastosować. Można zakleić, można nie zaklejać. No i wtedy rzeczywiście już, jeśli to jest duży fragment kleszcza, no to udajecie się gdzieś tam do placówki opieki medycznej. Jeśli to jest noga, to tak naprawdę, czyli sama nóżka, można to zostawić w skórze i tu się nic nie dzieje. Kleszcze wyspecjalizowały się w przenoszeniu chorób infekcyjnych. Najczęściej spotykane w Polsce dwie choroby odkleszczowe, to jest borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Poza tym rzadsze choroby, na przykład gorączka kół, tularemia, bartonelloza, babeszioza i anaplazmoza, a także rikecjozy, z takich grupy gorączek plamistych, gdzie głównym objawem są właśnie gorączki. Tak jak powiedziałam, w Polsce tak naprawdę największe znaczenie mają dwie choroby, czyli borelioza z Lyme, której mamy w tej chwili w Polsce zgłaszanych ponad 200 tysięcy przypadków, 20 tysięcy przypadków rocznie. Tym sporo przypadków neuroinfekcji i kleszczowe zapalenie opon mózgowych. Pozostałe choroby odkleszczowe, bardzo rzadkie, na przykład w 2019 4 przypadki gorączki Q. Gorączka Q jest chorobą odzwierzęcą, której źródłem tutaj są owce i bydło. Czynnikiem jest tutaj pałeczka z grupy Coxiella i tutaj charakterystyczna jest gorączka. Tularemia, charakterystyczny jest silny odczyn węzłowy, bartonelloza, także odzwierzęca choroba zakaźna. No i krótko też potem opowiemy sobie o kleszczowym zapaleniu mózgu, wirusowej chorobie, która przenoszona jest przez kleszcze. Tutaj te wszystkie, o których mówiłam, to są bakterie i tutaj jeden wirus nam się wcina, czyli kleszczowe zapalenie mózgu. No i też mogą się pojawić w Polsce rikecjozy z grupy gorączek plamistych. No, wszystkich raczej interesuje borelioza, prawda? Borelioza z Lyme, zwana krętkowicą kleszczową, wieloukładowa choroba odzwierzęca, wywołana przez krętki z rodzaju Borrelia burgdorferi sensu lato, która przenosi się na człowieka za pośrednictwem kleszczy z rodzaju Ixodes. Nazwa choroby pochodzi od miejscowości w Stanach Zjednoczonych New Lyme i Old Lyme w stanie Connecticut, gdzie w 1977 roku opisano pierwsze przypadki boreliozy. Chorobę rozpoznawano po powiązaniu serii przypadków zapalenia stawów wśród młodzieży z ukąszeniem przez kleszcze. W USA chorobę wywołuje Borrelia burgdorferi, natomiast w Europie, Azji częściej mamy tutaj inne gatunki Borrelia garini czy Afseli, czego następstwem jest inny obraz kliniczny, czyli trochę inaczej wygląda borelioza w Ameryce, szczególnie północnej, i trochę inaczej wygląda borelioza w Europie i w Azji. W zależności od stadium boreliozy w Europie raczej mamy postać stawową, później układ nerwowy, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest trochę na odwrót. Częściej postać zajmująca układ nerwowy, a potem kostno-stawowy i serce. Czyli w Stanach tak naprawdę te objawy najczęściej od razu dotyczą układu nerwowego. Objawy choroby z Lyme są bardzo zróżnicowane. Gdyby były jedne, to rozpoznanie byłoby bardzo proste. Niektóre z nich podobne są do innych chorób, na przykład do zapalenia stawów. To sprawia, że tak naprawdę borelioza rozpoznawana może być przez różnych lekarzy, dermatologów, neurologów, reumatologów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Zaliczana jest do chorób zakaźnych, więc wydaje się jakby celowaną tutaj poradnią do diagnostyki poradnia chorób zakaźnych. Badanie w kierunku boreliozy nie znajduje się w koszyku świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej. Zatem w ramach POZ-u nie można tego badania wykonać bezpłatnie. Jednym z najczęstszych objawów boreliozy jest zaczerwienienie wokół miejsca wkłucia kleszcza, które rozszerzać się może obwodowo. Może się też ten rumień pojawić zupełnie w innym miejscu. Jest dość charakterystyczny. Ta plama się poszerza, jest nieswędząca. Jest tak jakby w poziomie skóry. Powiedzmy, że jeśli się już widziało kilka tych rumieni, to można to rozpoznać. I bardzo często oglądając się w lustrze widzicie, że jakaś dziwna plama jest na skórze, której nigdy wcześniej nie zauważyliście i z takim rzeczywiście rumieniem zgłaszacie się do lekarza. rumień po ukłuciu kleszcza niestety nie występuje u wszystkich pacjentów z boreliozą. Gdyby tak było, to pewnie to rozpoznawanie byłoby też łatwiejsze. Rumień wędrujący, czyli ta klasyczna postać zakażenia boreliozą, występuje w około 40-60% zakażonych. Zatem prawie 40% zakażonych osób nie będzie miało objawów w postaci rumienia, więc te objawy będą nam pasować do innych różnych chorób. Oprócz zmiany skórnej, we wczesnych stadiach boreliozy mogą się pojawić objawy w postaci zmęczenia, zawrotów głowy, ból głowy, takie ogólne rozbicie, czyli tak jak przy jakiejś tam infekcji, prawda, bakteryjnej, bardzo niecharakterystycznej. Wydaje się nam, że może to już jest wiosna, może przełom wiosenny, a może to się okazać borelioza. Zakażenie boreliozą możliwe jest tylko w wyniku pokłucia przez zakażonego kleszcza. Nie każdy kleszcz jest zakażony boreliozą, na szczęście. Nie można się zarazić boreliozą od osoby, która choruje. W związku z tym, że bakteria borelia przebywa w jelicie środkowym kleszcza, zanim bakterie zdążą się przedostać z kleszcza do żywiciela przez jego te gruczoły ślinowe, upływa trochę czasu. Zatem uważamy, że im szybciej usuniecie kleszcza, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia boreliozą. Im dłużej kleszcz pozostaje wkłuty, tym większa szansa na zakażenie. Każdy, kto ulegnie zakażeniu borelią w wyniku pokłucia przez kleszcza, zachoruje. Niemniej jednak większość z nas przejdzie tą infekcję bezobjawowo i sami wyeliminujemy tą bakterię. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie każdy kleszcz jest zakażony borelią. I okazuje się, że mniej więcej tylko 0,5-1,5% osób, które były pokłute przez kleszcze, zachorują na boreliozę. Zatem rzeczywiście to prawdopodobieństwo, wbrew temu, co się powszechnie wydaje, nie jest powszechne. Zatem jak najprościej rozpoznajemy boreliozę? Najprościej rozpoznajemy wtedy, kiedy na naszej skórze pojawi się rumień i tutaj ta diagnoza jest wtedy prosta. Można powiedzieć takie Strassen diagnozę. Przychodzi pacjent, pokazuje rumień i od razu wiemy, że jest to choroba z Lyme i rozpoczynamy leczenie. Rumień nie pojawia się też od razu. Nawet do 28 dni od ukłucia może pojawić się po raz pierwszy ten rumień. Zatem ten okres wylęgania się jest bardzo długi. Bardzo często jest tak, że pojawia się ten rumień i w ogóle nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, że mieliśmy w ogóle kleszcza. Natomiast taki charakterystyczny rumień, jeśli lekarz ma pewność, nie powinien być w ogóle diagnozowany laboratoryjnie. Po prostu pacjent od razu otrzymuje antybiotyk. Ale też nie jest to choroba zagrażająca życiu. Więc jeśli zauważymy ten rumień o 24 w nocy, to nie ma sensu jechać od razu do lekarza, bo tak naprawdę spokojnie, jeśli zastosujemy ten antybiotyk, czy tą diagnozę postawimy w następnym dniu, czy też za dwa dni po weekendzie, nic się nie dzieje. Nie jest to choroba, która natychmiast, tak jak angina, powinna być leczona antybiotykiem. Zatem tutaj to rozpoznanie w przypadku rumienia jest proste. No gorzej, jeśli mamy objawy, a nie przypominamy sobie, żebyśmy mieli rumień, nie przypominamy sobie, żebyśmy mieli kleszcza, no to tutaj można powiedzieć, rozpoczynają się schody diagnostyczne. Rzeczywiście wykonujemy badania w kierunku zakażenia tą bakterią. Badania można wykonywać dwuetapowo. Teraz dość powszechne są badania w testach ELISA, trochę droższe niż te proste testy, które pozwalają nam bardziej już szczegółowo określić to zakażenie, ale też zwłaszcza przy tych wynikach takich, powiedzmy, pół na pół, często trudno jest jednoznacznie powiedzieć, że mamy do czynienia z tym zakażeniem i często wtedy też na podstawie objawów i takich badań laboratoryjnych decydujemy się na przeprowadzenie serii leczenia przeciw tej bakterii.
Stał nowy dzień, znów w mojej duszy melancholia. staje na głowie, by lecieć do chmur. Do licha spadam znów w dół. O, najdroższy na mnie czas dręczy i męczy metropolia. Wiem, trudno kochać panienkę jak ja, więc łatwiej odejść, no ba.
Zatem, czy mamy szansę na wygranie boju z boreliozą? No tak naprawdę szansa dla nas, jeśli nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z kleszczami, a to wydaje się walka przegrana, jest stworzenie odpowiedniej szczepionki. Czy jest na to szansa? Na razie nie wygląda to najlepiej. Zaraz sobie o tym opowiemy. Dlaczego tak trudno jest tutaj zapobiegać przy pomocy kondycjonowania, w cudzysłowie, układu immunologicznego. Bakteria Borrelia jest bakterią dość podstępną. Oszukuje układ odpornościowy człowieka, jest bardzo ruchliwa, potrafi się szybko przemieszczać. W niesprzyjających okolicznościach otarbia się, miesiącami może czekać na poprawę warunków do rozmnażania. Posiada dodatkową osłonkę, która skrywa ją tak jakby przed naszym układem odpornościowym. Wszystkie te osłonkowe bakterie są trudne do zwalczania przez naszą naturalną obronę. Sama choroba jest tajemnicza i niełatwo jest ją zdiagnozować. Te objawy, o których mówiliśmy, bardzo różne. Często wizyty u wielu specjalistów powodują, że nie ma jednego lekarza, który by tak często wpadł na ten pomysł od razu. Borelioza natomiast rzadko jest chorobą śmiertelną. Może sprawić natomiast, że nasze życie czy zdrowie rzeczywiście będzie gorsze i powoduje, że żyje się nam mniej komfortowo. Też nie każdy przypadek, to co wiemy, dobrze reaguje na antybiotyki. A rozpowszechnienie tej choroby z uwagi na rozpowszechnienie kleszczy będzie coraz powszechniejsze. Pierwsza faza choroby, czyli rumień wędrujący, o którym mówiliśmy, konieczne spełnienie następujących kryteriów. Średnica powyżej 5 cm, ostre granice, stopniowe powiększanie się rumienia z pozostawieniem takiego przejaśnienia w środku. Rozpoznanie rumienia wędrującego przez lekarza czy osobę, która już to widziała, zwykle nie nastręcza większego problemu. Nie wymaga potwierdzenia badań serologicznych, czyli jeśli mamy te kryteria spełnione, nie wykonujemy żadnych badań, rozpoczynamy leczenie. Natomiast jeśli taki rumień nie będzie leczony, może oczywiście zniknąć samoistnie, nie oznacza to wyleczenia boreliozy. Charakterystyczne rozszerzanie się obwodowo-zaczerwienienie, czyli ten właśnie w cudzysłowie rumień wędrujący, pojawia się od tygodnia od ukłucia przez kleszcza, mniej więcej u około 60% maksymalnie procent zakażonych. Zatem widzimy, że prawie 1/4 osób kompletnie nie będzie miała żadnych objawów. W drugiej fazie choroby, czyli tak zwanej boreliozie rozsianej, która rozpoczyna się po kilku tygodniach czy miesiącach od ugryzienia od kleszcza, objawy zależą już od miejsca namnażania się bakterii. Mogą one się przedostać do stawów, serca czy też układu nerwowego. Bardzo rzadko tutaj na tym podłożu mogą się pojawić także zaburzenia psychiczne, problemy z ostrością wzroku czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez boreliozę. No i wreszcie trzecia faza choroby, późna, przewlekła, rozwija się od roku do kilku lat od momentu zakażenia. Najczęściej tutaj mamy do czynienia z powikłaniami kardiologicznymi, neurologicznymi, czy też przewlekłymi dolegliwościami stawowymi, które są skutkiem nieleczonej boreliozy. No, najbardziej tutaj taka postać ciężka do leczenia to jest tak zwana neuroborelioza, zmienność nastrojów, upośledzenie uwagi, pamięci, obniżenie sprawności umysłowej, aż do wystąpienia zaburzeń psychicznych. Jak leczymy boreliozę? Jest to bakteria, zatem jedyną dostępną metodą leczenia jest antybiotyk. Antybiotyk w tym przypadku stosujemy w dłuższej terapii, 21 do 28 dni lub nawet czasem dłużej. Leczenie ma największą skuteczność w tej pierwszej fazie choroby, oczywiście naturalnie. Natomiast później to musimy też często zmieniać te antybiotyki, czyli antybiotyk pierwszej fazy, najczęściej tutaj doksycyklina czy amoksycylina, zwykle muszą być już tutaj dodatkowo stosowane cefalosporyny. Jeśli chodzi o szczepionkę, to tak jak powiedziałam, z uwagi na to, że bakteria jest dość podstępna i oszukańcza, na razie nie mamy, aczkolwiek są zapowiedzi już tutaj takie światełka w tunelu, że ta szczepionka być może będzie. Ja akurat jestem w programie klinicznym testującym szczepionkę przeciw boreliozie. No, zgłosiłam się do niego, ponieważ tak naprawdę codziennie chodzę do lasu z psami, no i chętnie bym to wykorzystała, jeśli taka szczepionka się okaże, że zadziała. No oczywiście tutaj badanie kliniczne ma na celu absolutnie sprawdzenie, czy mamy jakieś działania niepożądane, no i sprawdzenie skuteczności tej szczepionki raczej będzie się rozciągało w latach. Była szczepionka, która była w 2002 roku, przepraszam, w 1998 roku wprowadzona w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wycofano ją w 2002 roku z powodu wątpliwości co do jej skuteczności. Nie było tutaj działań niepożądanych, natomiast raczej okazywało się, że być może ta szczepionka po prostu nie działa. Te szczepionki na razie, które były testowane w Stanach Zjednoczonych, tak jak powiedziałam, z uwagi na odmienność tych bakterii, nie mogą być przeniesione na rynek europejski, no ale już ta faza tutaj w Europie trzecia, prawda, będzie niedługo kończona, chyba w lutym. Dostaniemy informację, czy dostaliśmy szczepionkę, czy też placebo, także potem pewnie być może przejdzie proces rejestracji i będzie dostępna, no ale to jest melodia, powiedzmy, następnego pewnie roku. Jeśli chodzi o inne możliwości terapeutyczne, w Stanach Zjednoczonych mamy preparat, który zawiera ludzkie przeciwciała monoklonalne, stosowany do profilaktyki przedekspozycyjnej boreliozy. I tutaj też jest to faza pierwsza i druga badania klinicznego. Zadaniem tych przeciwciał będzie rozpoznanie i neutralizacja bakterii w przypadku ich przeniesienia z kleszcza na człowieka. Zatem na razie takiej super ekstra profilaktyki immunologicznej nie mamy. Badania kliniczne się toczą, a jakie będą efekty, no to się okaże. Zatem czy jesteśmy na pozycji przegranej? No powiedzmy, powiedziałabym tak pół na pół. Musimy lepiej obserwować własne ciało, lepiej się trochę chronić przy pomocy różnych fizycznych środków, czyli odstraszaczy, repelentów. Musimy bardziej oglądać nasze ciała w okresie, kiedy chodzimy do lasu, czy też mieszkamy na wsi, to tutaj akurat dostępność traw, krzewów, krzaków jest, można powiedzieć, nieograniczona. Zatem rzeczywiście to oglądanie po spacerach jest bardzo ważne. I jeśli zaniepokoi nas jakaś zmiana na skórze, szczególnie jeśli ona będzie miała powyżej 5 cm, nie będzie zanikała, będzie się rozszerzała, no to na pewno z tego powodu powinniśmy się zgłosić do swojego lekarza. No i też bardzo ważne jest to, co cały czas jakby w tej audycji podkreślam. Jeśli zauważymy kleszcza wbitego do naszego ciała, nie biegniemy i nie szukamy najbliższej placówki opieki medycznej, tylko staramy się wyciągnąć kleszcza samodzielnie. Dla osób, które wędrują po górach, chodzą tutaj po naszych szlakach, tak naprawdę dostępne są te zestawy takie do szybkiego i samodzielnego wyciągania kleszczy. Po wyciągnięciu kleszcza ze skóry bardzo ważne jest odkażenie okolicy, w której kleszcz nas ugryzł chyba. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie z boreliozy? Zdecydowanie w większości przypadków leczymy ją przy pomocy antybiotyków dość skutecznie. Określenie niepowodzenie leczenia raczej odnosimy do objawów klinicznych, które utrzymują się pomimo leczenia na przykład antybiotykiem czy po jego zakończeniu. Najczęściej to dotyczy bóli stawów, głowy, bóli mięśniowo-szkieletowych, senności. Występowanie tych objawów nie dowodzi obecności żywych krętków, na które działa antybiotyk, ale bardziej powikłań, jakie są wynikiem obecności kiedyś w naszym organizmie tej bakterii. Podobnie na przykład jak w przypadku krztuśca, nie mamy już bakterii, ale jest nadal kaszel i jest to wynik występowania toksyny. Zatem bardzo często jest tak, że w końcu przeciwciała, prawda, wychodzą dodatnie, IgM, IgG, ale lekarz mówi, już nie będziemy leczyć antybiotykami, teraz będzie stosowane leczenie objawowe przy pomocy leków przeciwbólowych, leków wspomagających stawy, różnego rodzaju kwasów hialuronowych, także często też jest tak, że na podłożu tej infekcji po jakimś czasie rozwinie się zapalenie stawów serododatnie. Zatem przypomnieniu. Repelenty, środki ochrony osobistej, oglądanie ciała, jak najszybciej usuwamy kleszcza, że im krócej przebywa w naszej skórze, tym lepiej. Uważa się, że żeby doszło do zakażenia, to jest przynajmniej 12 godzin. Staramy się kleszcza usuwać pensetą, szczypczykami, specjalnymi podważaczami, jakby przyczepiając je jak najbliżej do skóry. Przypominam, że ślina musi być wypluta do krwiobiegu. Bakterie boreliozy czy wirus kleszczowego zapalenia opon mózgowych znajduje się w jelicie, zatem jeśli złapiemy kleszcza za ten gruby brzuszek, to możemy wszystko wepchać do naszego krwiobiegu, czyli sami jakby doprowadzimy do tego zakażenia. Szczególną ostrożność i szybką interwencję powinniśmy zachowywać u dzieci, zwłaszcza jeśli te kleszcze do zakażenia czy do ukąszenia doszło w okolicy głowy. Jeśli zauważymy rumień, zgłaszamy się spokojnie do lekarza. Nie jest to choroba zagrażająca życiu, zatem naprawdę nie ma sensu w nocy jeździć gdzieś na opiekę całodobową po to, żeby dostać tą słynną doksycyklinę czy też amoksycyklinę. I tutaj jakby leczenie jest bardzo proste. Doksycyklina bardzo dobrze tolerowana. Jedyna taka wada, powiedzmy, to jest fotouczulenia. Zatem jeśli już robi się ciepło, no to rzeczywiście wtedy trzeba też uważać i stosować specjalne środki ochrony przed słońcem. Myślę, że to o kleszczach takie szybkie, krótkie informacje. Natomiast przypominam jeszcze raz krótko takie ogłoszenia na koniec. Do 29 marca przychodnia, filia w naszej przychodni w Skomielnej Czarnej będzie zamknięta. No i zachęcamy do zamawiania szczególnie recept i też często umawiacie już wizyty drogą mailową. Numery telefonów i komórkowych i telefonu stacjonarnego podane są na stronie przychodni. No do usłyszenia za 2 tygodnie. Będzie to już okres taki mocno przedświąteczny, no ale będziemy mówić o nowoczesnej medycynie, więc tak trochę wprowadzimy się w taki, można powiedzieć, wiosenno-aktywny czas i ta nowoczesna medycyna, myślę, trochę też taką świeżość wprowadzi w tą audycję, bo to będą rzeczy z przyszłości. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Kiedy jest mi źle, zawsze ta sama myśl w głowie pojawia się starej historii bieg. Lubię wnikać w nią, słyszę swój własny śmiech. Ta iskra wciąż brak.